Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jana Smyka, Ostatni w rozkazie.
To jest moje zdjęcia z wojska przed wojną.
8 maja 1939 roku.
Tak, to zdjęcie przed ujeżdżalnią Białymstoku.
Ułan na koniu, to pan na koniu.
Tak, tego. A to jest 5 lat walki z okupantem.
Minął dokładnie rok od dnia, w którym zacząłem zajmować się bardzo ważną sprawą kilku żołnierzy z 10 Pułku Ułanów Litewskich. Otóż po zakończeniu kampanii wojennej dowódca 10 Pułku, podpułkownik Kazimierz Bustler, rozkazem dziennym numer 193 7 października 1939 roku zawnioskował o nadanie 19 najbardziej walecznym żołnierzom Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. 8 orderów nie otrzymało do dziś. Od roku próbuję dociec historii losów tych dzielnych ułanów. Pomagają mi w tym różni ludzie, pasjonaci militariów i historii. Nie tylko z kraju.
Z tej strony kłania się Andrzej Siegieńczyk z Nowego Jorku. Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ otrzymałem Polskiego Czerwonego Krzyża odpowiedź, że z tej ósemki poszukiwanych żołnierzy, 2 żołnierzy niestety zmarło. Grześ Józef w 95 roku zmarł, natomiast kapral Kokot Zygmunt w 91 roku. Jest jeden żyjący, starszy ułan Roszkowski Antoni.
Ten, który był wymieniany na ostatnim miejscu w rozkazie, żyje?
Tak, mieszka w Piasecznie koło Warszawy. Jest już w podeszłym wieku, ma 90 lat, jest bardzo schorowany, ciężko mu mówić. Także ja do pana apeluję, jeżeli pan by mógł tam pojechać, bo sprawa jest naprawdę pilna. Ten dzielny żołnierz prawie 70 lat czekał na to oznaczenie Virtuti Militari i ma bardzo ciekawe informacje do przekazania.
Tata nam kiedyś mówił, że został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, ale ponieważ nie miał żadnego dokumentu na to, wydawał nam się, że ojciec stary mówił, że był oznaczony, ale ponieważ nigdy nie było na to żadnego dokumentu, ani nie szukaliśmy wtedy świadków, także jakby to umarło w domu śmiercią naturalną, to znaczy gdzieś tam w podtekście to było, ale było to gdzieś tam tak zawieszone, że to gdzieś kiedyś tak jak opowieść barwna, że to gdzieś było, ale w jakiś sposób nikt tego namacalnie nie doświadczył dopiero w ubiegłym roku, jak pani z Czerwonego Krzyża znalazła ojca poprzez właśnie ten kontakt amerykański, znaleźli ojca.
Ja pochodzę z Sochu i tam powróciłem z obozu jenieckiego w 1942 roku w lutym. Ja poszedłem do wojska na ochotnika 8 listopada 1938 roku i byłem na szkole podoficerskiej. Nie będę o tych szczegółach mówił. Byłem w pierwszym szadronie u Abramowicza. Później przenieśli mnie do 4 szadronu. Na wojnę wyjechaliśmy w sierpniu. I myśmy byli na Prusach Wschodnich, a w dzień wojny zebrał nas, chyba Kleberg był, pod dom ptaki o godzinie 3 to było. I mówi, że straszna wojna się rozpoczęła. Jedni pójdą pod krzyże, a drudzy dostaną za nie krzyże. Ale to nie będzie krótka wojna. I na czas wojny porucznik Urbanowicz był dowódcą naszym. I później ja dostałem taki ważny meldunek. To 40 kilometrów na koniu dostarczałem ten meldunek. Spotykałem się z Niemcami, chcieli mnie złapać żywcem. Ja strzelałem, broniłem się i dostarczyłem ten meldunek na miejsce. Późniejśmy przyjęliśmy taktykę wypadamy i napadamy. I porucznik Mączka, on miał szadron cyklistów na rowerach i zaczaili się w rowach i wytłukli całą kolumnę niemiecką. Ale powiem panu jeszcze o Bieńkach, gdzie taki kapral miał działko przeciwpancerne. 3 konie ciągnęło te działko. I ten kapral zeszylił 11 czołgów wyszło z lasu i kapral skrącił 2 czołgi, zapaliły się, a 7 unieruchomili. I myśmy w ten czas wycofali się pod Wolę Głuchowską. I jeszcze panu powiem, bo zgubiłem się. Tego porucznika Urbanowicza wyniosłem z pola walki. Wszyscy wycofali się, a on taki straszny miał pocisk zapalający i leżał. Ja miałem przestrzelone 2 kule przez hełm, ale bokiem, tak, a druga o hełm się obiła. A płaszcz to miałem podzielony, jak sito, bo ja ciągnąłem go. On chłop był taki potężny i dobrze zbudowany. I zawiozłem go na opatrunek i ja nie czułem nic. Nic mnie kule nie brali. I go wyciągnęłem i tych Niemców pognali kawalerzyści nasi.
A tu jest właśnie dokument, który powstał 7 października 1939 roku.
Tak, panu powiem. Wróciłem z tego szpitala, jak zawiozłem tego porucznika Urbanowicza w Woli Głuchowskiej. Strasznie nas tłukła artyleria w tym lesie. Ale patrzę, tam się rusza na wieży coś. A tam był obserwator na wieży kościelnej. I meldunek zaniosłem do tego. Alterzysty jeszcze miały jeden nabój i rąbnął w tą wieżę. I skończyło się ostrzał tej artylerii niemieckiej. I ten czas z 6 na 7 października był rozkaz. Podpisali się dowódcy wszyscy, którzy zostali oznaczeni Krzyżem Wirtuti Militari.
To właśnie to jest ten rozkaz.
Tak?
To jest ten rozkaz. Tu są wymienieni żołnierze, którzy otrzymali to odznaczenie Wirtuti Militari. I na ostatnim miejscu jest starszy Ułan Roszkowski Antoni. To pan?
Tak.
To może jest właśnie sposobność, żeby przeczytać panu, co w tym rozkazie zostało napisane, bo to tyle lat minęło.
Tak, dobrze.
Zostało zapisane tak. Starszy Ułan Roszkowski Antoni. Po pierwsze, dnia 25 września 1939 roku wysłany jako goniec z meldunkiem od patrolu podporucznika Urbanowicza do dowódcy dywizji kawalerii, nie otrzymując dokładnego miejsca postoju dywizji, jedynie ogólne określenie rejon Międzyrzec-Biała, przebywa z miasta Mordy około 40 km, dwukrotnie spotyka się z Uplem i na czas przywozi ważny meldunek.
Tak było.
I po drugie, dnia 2 października 1939 roku w bitwie pod Serokomlą, nie zważając na bardzo silny ogień CKM-ów Upla, pod którym zalomało się natarcie szwadronu, widząc leżącego rannego dowódcę plutonu podporucznika Urbanowicza, wraca i wynosi go z pola walki.
Tak, ten rozkaz był przeczytany przed pułkiem. Tak było.
Panie Antoni,
tak.
No, a co się działo właśnie od tego 7 października z panem jako z żołnierzem?
W ten czas Niemcy posłali do Stalaku Luckenwalde i później mnie zawieźli do Brandenburga. I z Brandenburga myśmy uciekali. Nas złapali i 6 tygodni dostałem straf kompanii i strasznie bili. Dlaczego 5 uciekało? Kto to zorganizował i dlaczego uciekałeś? A ja mówię, że matkę mam chorą i ruskę, bo matka była na Syberii już ten czas. I ja dostałem listy z Syberii od matki.
Do Niemiec?
Tak, bo siostra była w Pergach. Ja dostałem już w Niemczech list, że matka umarła. Moich rodziców zamordowali Ruskie i na Syberii była matka, a ja to tak duch mnie podpowiedział, żeby ja tak mówił. I mówi, a kto to zorganizował ucieczkę? Ja mówię, że nikt. Z tęsknoty za matką mówię, bo z głodu umiera. I przyszedł moment, Strauss, Paul, taki bardzo porządny człowiek. I on mnie chciał do takiego kolegi, Diering się nazywał, Ferder Strasse, Swancyk, miał zakład, krawiectwo. Szył i ja dalej mieszkał u tego Straussa. I przychodziła do Straussa kuzynka, Hilda, i zakochała się we mnie. Kupiła bilety, bo ja mówiłem, że matka chora i chce odwiedzić. A z nią się ożenię po wojnie. Anna Cykiem była. A ja 12 lutego 1942 uciekłem z tej niewoli. I panu powiem szczerze, że ja należałem do Narodowych Sił Zbrojnych. Mój pseudonim był Szczerba, bo ja byłem dowódcą plutonu. I ćwiczyłem tych najmłodszych rekrutów za Niemców, Narodowe Siły Zbrojne. Dziadek wciągnął z 10 pułku ułanów. Perkowski, były wachmistrz, przyjechał do mnie. On przeżył wojnę, był w egzekutywie, rozstrzeliwał tych wszystkich zdrajców, Niemców, ale przeżył, przeżył. Nie chcę się chwalić, ale byłem aktywny. Szkoliłem tych młodych i wydawaliśmy prasę u żony w piwnicy. To nawet ojciec nie wiedział, nikt nie wiedział. Na powielaczu kręciliśmy, a dostawaliśmy gotowo w Maderyce wiesz, pan nie chcieli wywieźć nas już na Sybir i szukał UB. W 1944 roku chyba.
Nas, to znaczy, że pani Czesława już pojawiła się przed 1945 rokiem.
Tak.
Bo my byliśmy po prostu z jednej wsi. Ja z domu Perkowska. Wieś tylko przegrodzona była tym. No jak ty tłumaczyłeś, skąd jesteśmy?
Sokół.
No właśnie, to jest nasze takie i ta i parafia i takie miasteczko nieduże.
Jej bracia byli w Narodowych Siłach Zbrojnych i wydawaliśmy pismo Walka.
W 1944 roku.
Żona była łączniczką. Łączniczką była. Przewoziła pisma, któreśmy wydawali i mam ujawnienie w Morągu. Nasz ukrył do 1947 roku.
No, właśnie, właśnie, bardzo ważne, bo my tutaj uciekali.
Przechował nas taki Bagiński. On był dowódcą spod Lenino, szedł Heniek. Z Rusi.
Tam byliśmy 2 lata, potem nas ktoś tutaj z tego werbował, żeby bliżej Warszawy.
Żona nie ma pamięci najmniejszej.
Ale wracając do tego, z czym przyjechałem. Co z tym virtuti militari waszym?
Ja za Rosjan mogłem odebrać, ale nie chciałem odebrać. Miałem świadków, którzy chcieli poświadczyć, bo byli na rozkazie. Nie chciałem odebrać, bo komuny strasznie lubiłem i nikomu nie przyznawałem się u tym.
My to wiedzieliśmy, tata nam zawsze to opowiadał, natomiast no, ojciec inny miał przekonania niż ówczesna władza, więc nie bardzo kwapił się do jakiegoś starania o ten krzyż, nie chciał tego. Jak gdyby nikt jak gdyby nie zgłaszał, żeby on to odebrał, natomiast on sam też nie szedł odbierać i nie robił ku temu żadnych kroków. Natomiast miły człowiek, który zainteresował się tą historią, a mieszka akurat w Stanach, odnalazł to wszystko i cała historia.
Chcieli mnie też dać porucznika, ale ja nie chciałem za wszelką cenę, nie chciałem nawet w wojnie obronnej krzyż mi dawali za udział w wojnie obronnej. I ja nie przyjąłem, bo nie chciałem od komuny. Straszny byłem człowiek. Bo mi straszną krzywdę zrobili.
A tata po wojnie w jakim zawodzie pracował?
Zawsze jako krawiec pracował.
Krawcem, tak?
Tak, tak. No też były dalsze kłopoty, ponieważ miał swoją firmę. Wiadomo, jak to w latach 50., 60., no niby jedno czy tam dwuosobową, bo to nie można było więcej. Ojciec troszeczkę, no tak, może nieładnie, że powiem, no był zachowawczy, więc wolał skromniej, a jak gdyby stabilnie.
Gdzie pan tego krawiectwa się nauczył?
Ja przed wojną się uczył. U Jabłońskiego w Sokołach.
Nasze miasteczko.
Dobry był. Nie miał nogi, ale tańczył na jednej nodze. Ja byłem dobrym krawcem.
Ile pan lat ma już?
90. Zaczęło mi się od 25 czerwca, 90.
Co po tej 90 można byłoby powiedzieć takim ludziom młodym? Jak spędzać życie?
Żeby był człowiekiem, żeby się nie wstydził Polski i Boga. Żeby był człowiekiem. Nigdy nie zdradził. Nigdy nie zdradził. Ja mogłem być zdrajcą. Wielu wypadkach miałem możliwość ale nie zdradziłem Polski ni Boga. I jestem dumny z tego.
A czy za Sokołami tam, za Białostoczyzną, nigdy nie tęskniło się?
Nie, za ludźmi tak, ale za samą miejscowością nie. Wszystko, nikogo nie ma znajomego.
Ale miłość do koni gdzieś tam jest przekazywana w rodzinie. I umiejętność jazdy na koniach.
Lubiałem konia od początku. Zawsze lubiałem konia. I w wojsku miałem dobrych koni, bo w pierwszym szadronie miałem takiego cygana, który jadł słoninę. Między nogami go tylniemi dawałem, a on schylał się łeb i mądry. A na wojnie miałem Donnę, taką klacz, która mnie uratowała życie.
Pod moim domem.
O, to jest zdjęcie wasze ślubne chyba.
Tak, ślubne.
Wychodziliśmy tak z mojego domu.
To ta szczuplutka dziewczyna to pani? Tak. A ten przystojny chłopak to?
Antoś.
Ułan 10. pułku, tak?
Tak.
A czym panią zauroczył?
No ja wiem, ja nie byłam taka zakochliwa bardzo. Przychodził do moich braci, przychodził.
Prosił i wyprosił.
Nie prosiłem, z rozsądku przełożeniem. Bo porządna była, a byłem łajdakiem, żona mówi, byłem łajdakiem.
Miałeś powodzenie, no na mężczyznę to nikt nic nie mówi.
Porządnym byłem chłopakiem.
Łanem.
Tak, dumny jestem z tego.
Łani, malowane dzieci.
Zależy na tym orderze, Wiltuty Millera, ale córka chce uzyskać.
Czy jest w ogóle jakaś realna fizyczna możliwość odebrania tego odznaczenia?
I czy ja mam jakąś szansę dostać dzisiaj?
Te słowa strasznie wziąłem sobie do serca. No i ja uważam, że nie można tego puścić, a tym bardziej, że jeden z tych ułanów żyje.
Pan Bogumił Kubiak, syn Jana, podoficera 10. pułku ułanów litewskich.
Mój ojciec żył 98 lat. W 96 roku zmarł. To on był najstarszym, ostatnim ułanem, który od Pietkowa do 39 roku pod Kockiem służył w 10. pułku. Ja odnośnie tego medalu. Wręczenie, no to wiadomo, może tylko zrobić ktoś, kto jest do tego upoważniony. Pozostaje tylko możliwość zmienić ustawę, a wniosek do zmiany ustawy może dać minister obrony narodowej przez rząd, poseł może złożyć taki wniosek i prezydent. Ja szykuję pismo, załączniki wszystkie informujące do prezydenta Rzeczpospolitej. Pojadę, będę pukał, stukał, aż kurczę, ktoś się tym zajmie i modyfikację tej ustawy zrobił. I może da Bóg, że to zrealizujemy. No ja jestem synem ułana, a poza tym jestem białostoczaninem. Urodziłem się w Białymstoku, na Nowym Mieście, w Koszarach. Także szukam tylko najlepszej drogi, żeby jak najszybciej mu to załatwić.
Nie tylko mu, ale im chyba, bo on jest jednym z ośmiu.
Im. I żebyśmy zdążyli.
Był to reportaż Jana Smyka, ostatni w rozkazie. Bohaterem reportażu był starszy ułan Antoni Roszkowski z 10. Pułku Ułanów Litewskich.